Akt czwarty. Scena pierwsza. Cela ojca Laurentego. Ojciec Laurenty i Paryż.
Ojciec Laurenty. W ten czwartek zatem to bardzo pośpiesznie.
Paryż. Mój teść, Capulet, życzy sobie tego, a ja powodu nie mam, by odwlekać.
Nie znasz pan, mówisz, uczuć swojej przyszłej. Krzywa to droga i ja takich nie lubię.
Bez miary płaczę nad śmiercią Tybalta. Mało mi jej przeto mówił o miłości, bo Wenus w domu łez się nie uśmiecha. Ojciec jej, mając to za niebezpieczne, że się tak bardzo poddaje żalowi, w mądrości swojej przyspiesza nasz związek, by zatamować źródło tych łez, które w odosobnieniu cieką za obficie, a w towarzystwie prędzej mogą ustać. Znasz teraz, ojcze, powód tej nagłości.
Ojciec Laurenty na stronie. Obym mógł nie znać powodów do zwłoki. Głośno. Patrz, hrabio, oto twa przyszła nadchodzi.
Wchodzi Julia.
Paryż. Szczęsny traf dla mnie, piękna przyszła żono.
Julia. Być może przyszłość jest nieodgadniona.
To może ma być już w ten czwartek z rana.
Co ma być? Będzie.
Ojciec Laurenty. Prawda to zbyt znana. Paryż. Przyszłaś się pani spowiadać przed ojcem?
Mówiąc to, panu bym się spowiadała.
Paryż. Nie zaprzecz przed nim, pani, że mię kochasz.
Że jego kocham, to wyznam i panu.
Wyznasz mi także, tuszę, że mnie kochasz.
Gdyby tak było, większą by to miało wartość wyznane z daleka niż w oczy.
Biedna. Łzy bardzo twarz twą oszpeciły.
Niewielkie przez to odniosły zwycięstwo. Dosyć już była uboga przed nimi.
Tym słowem bardziej ją krzywdzisz niż łzami.
Nie jest to krzywda, panie, ale prawda i w oczy sobie ją mówię.
Twarz twoja do mnie należy, a ty jej uwłaczasz.
Nie przeczę. Moja bowiem była inna. Masz li czas teraz, mój ojcze duchowny, czyli też mam przyjść wieczór po nieszporach?
Ojciec Laurenty, nie brak mi teraz czasu, smętne dziecię. Racz, panie hrabio, zostawić nas samych. Paryż. Niech mię Bóg broni świętym obowiązkom stać na przeszkodzie. Julio, w czwartek z rana przyjdę cię zbudzić. Bądź zdrowa tymczasem i przyjm pobożne to pocałowanie.
Wychodzi. Julia. O, zamknij, ojcze, drzwi, a jak je zamkniesz, przyjdź płakać ze mną. Nie ma już nadziei, nie ma ratunku, nie ma ocalenia.
Ojciec Laurenty. Ach, Julio, znam twą boleść. Mnie samego nabawia ona prawie odurzenia. Słyszałem i nic tego nie odwleczę, że w przyszły czwartek wziąć masz ślub z tym hrabią.
Nie mów mi, ojcze, że o tym słyszałeś. Chyba że powiesz, jak tego uniknąć. Jeżeli w swojej mądrości nie znajdziesz żadnego na to środka, to przynajmniej postanowienie moje nazwij mądrym. A w tym sztylecie zaraz znajdę środek. Bóg złączył moje i Romea ręce, ty nasze dłonie, i nim ta dłoń świętą pieczęcią twoją z Romeem spojona, inny akt stwierdzi, nim to wierne serce w zdradzieckim buncie odda się innemu, to ostrze zada śmierć sercu i dłoni. Daj mi więc jaką radę, zaczerpniętą z długoletniego doświadczenia twego, albo bądź świadkiem, jak ten nóż rozstrzygnie sprawę pomiędzy mną a moim losem, wnet zaradzając temu, czego ani wiek, ani rozum nie mógł doprowadzić do rozwiązania zgodnego z honorem. Mów prędko, pilno mi wstąpić do grobu, jeśli mi powiesz, że nie ma sposobu.
Stój, córko. Mam ja w myśli pewien środek, wymagający równie rozpaczliwej determinacji, jak jest rozpaczliwe to, czemu chcemy zapobiec. Jeżeli dla uniknięcia małżeństwa z Paryżem masz siłę woli odjąć sobie życie, to się odważysz snać na coś takiego, co będąc tylko podobnym do śmierci, uwolni cię od hańby, jakiej chciałaś ujść przez zadanie jej sobie naprawdę. Masz li odwagę? Toć wskażę ten środek.
O, każ mi zamiast być żoną Paryża, skoczyć ze szczytu wieży w rozbójniczych gościć jaskiniach, w legowiskach wężów, zamknij mnie w jedną klatkę z niedźwiedziami albo mnie wepchnij nocą do kostnicy, zewsząd pokrytej szczątkami szkieletów, poczerniałymi kośćmi i czaszkami. Każ mi wejść żywcem w grób świeżo kopany i w jeden całun z trupem się obwinąć. Wszystko to dawniej dreszcz budziło we mnie, ale bez trwogi uczynię to zaraz, bylebym tylko pozostała czystą małżonką mego lubego kochanka.
Słuchaj więc. Idź do domu. Bądź wesoła. Przystań na związek z hrabią. Jutro środa. Staraj się jutro na noc zostać sama. Niech Marta nie śpi ten raz w twym pokoju. Masz tu flaszeczkę. Weźmiesz ją do łóżka i filtrowany likwor ten wypijesz. A wnet po wszystkich żyłach cię przebiegnie usypiający dreszcz, który owładnie wszelką żywotną funkcją. Wszystkie pulsa wstrzymają w tobie swe zwyczajne bicie. Ni dech, ni ciepło nie wskaże, że żyjesz. Róże ust twoich i policzków zbledną jak popiół. Oczu zasłony zapadną, jak gdy dłoń śmierci zakrywa dzień życia. Każdy twój członek pozbawiony władzy zdrętwieje, stęgnie, zziębnie jak u trupa. I w tym pozornym stanie nagłej śmierci zostawać będziesz 42 godzin. Wtedy się ockniesz jak ze snu błogiego. Gdy więc nazajutrz z rana narzeczony przyjdzie cię zbudzić, znajdzie cię umarłą. Po czym, jak każe zwyczaj, przystrojona w godowe szaty, w odsłoniętej trumnie złożoną będziesz pod owym sklepieniem, gdzie leżą wszyscy ze krwi Kapuletów. Uwiadomiony tymczasem przeze mnie o naszym planie, Romeo przybędzie. Wraz ze mną czekać będzie w owym lochu na twe ocknienie i tej samej nocy uprowadzi cię skrycie do Mantui. To cię uchroni od hańby grożącej. Jeśli brak woli lub niewieścia bojaźń od wykonania tego cię nie wstrzyma.
O, daj mi, nie mów o bojaźni.
Masz, idź. Bądź niewzruszona i szczęśliwa w tym przedsięwzięciu. Wyprawię natychmiast jednego z naszych braci do Mantui z listem do twego męża.
O nadziejo, ty mi bądź bodźcem, a hasłem Romeo. Bądź zdrów, mój ojcze.
Odchodzi.